Siódma część cyklu naszych rozważań o modlitwie Ojcze Nasz. Chociaż, jak powiedzieliśmy sobie na wstępie, nie jest to modlitwa w sensie szablonu modlitewnego, w sensie liturgicznego odmawiania formuł, chociaż jest to stosowane w kościołach i zasadniczo nie ma nic w tym złego. Ale mam nadzieję, że te nasze rozważania o tym tekście modlitwy pańskiej pokazują wam, że w tej modlitwie jest coś dużo więcej niż tylko formuła, niż tylko rota jakiejś modlitwy, którą mamy się nauczyć na pamięć. I dzisiaj powiemy sobie o dosyć niepokojącym fragmencie tej modlitwy. W referencjach biblijnych macie tutaj podane miejsca, w których to jest. Nie będziemy ich otwierać, nie szukajmy ich, bo wszak wszyscy znamy, tak? To jest tekst z Mateusza i z Łukasza. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. U Łukasza brzmi to troszeczkę inaczej. I nie wprowadzaj nas w doświadczenie lub w pokuszenie. Wyjaśnimy sobie zaraz te językowe meandry. Każdy, kto się zastanawiał nad tekstem, nad treścią modlitwy pańskiej, na pewno natrafił na pewną trudność z tym zwrotem. I nie wódź nas na pokuszenie. Zaraz. To znaczy, że Bóg wiedzie nas na pokuszenie? To znaczy, że Bóg nas kusi? Prowadzi do pokusy? To trochę się nie zgadza. Każdy, kto się zastanawiał nad tym tekstem, kto rozmyślał nad nim, na pewno w tym momencie miał taki znak zapytania w głowie. Jak to jest? Bo fraza ta, szczególnie utrwalona przez ten staropolski przekaz i nie wódź nas na pokuszenie, czasownika wodzić już w zasadzie dzisiaj nikt nie używa. Czy słyszycie, jak ktoś mówi o wodzeniu kogoś? Na przykład, i przywiódł mnie do ołtarza. Tak? Albo i przywiódł mnie do centrum handlowego, abym kupiła sobie torebkę. Tak? Dzisiaj już się nie mówi, że ktoś kogoś przywiódł gdzieś, ktoś kogoś wiedzie, za rękę prowadzi. Właśnie, już mamy czasownik prowadzi od razu, częściej spotykane. Więc ta staropolska formuła, ta staropolska fraza tej części modlitwy jakby utrwala w nas pewien stereotyp myślenia, że Bóg chce prowadzić człowieka do pokusy. Ten czasownik nie wódź, czy wodzić, eisfero po grecku, oznacza przyprowadzić, wprowadzić kogoś gdzieś. I w zasadzie, gdy popatrzymy sobie na przykład na wersję w Ewangelii Łukasza, to budowa gramatyczna tego zdania sugeruje, że tak naprawdę jest to prośba, aby nie doszło do pewnego zdarzenia. Jest to prośba o ochronę przed zdarzeniem pokusy. A mówiąc jeszcze inaczej, przed zdarzeniem doświadczenia, dlatego że greckie słowo, grecki rzeczownik użyty w tym miejscu można przetłumaczyć albo jako pokusa, albo jako doświadczenie. Więc jest tutaj zawarta pewna prośba, aby nie doszło w naszym życiu do tego zdarzenia. I żeby postawić jakby całkiem kontrtezę do takiego myślenia, że Bóg wiedzie nas na pokuszenie, przeczytajmy sobie list Jakuba, pierwszy rozdział, 13 i 14 werset. Postawimy akcent w całkiem przeciwnym punkcie. Totalny kontrapunkt do tego, co ktoś mógłby wydedukować z frazy i nie wódź nas na pokuszenie. Tak? Bo ta fraza sugeruje, że Bóg wiedzie nas na pokuszenie, wprowadza nas, przyprowadza nas do pokuszenia. I list Jakuba, pierwszy rozdział, 13 werset mówi: niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Tak? To jest interesujące. Z jednej strony mamy zwrot utrwalony od dzieciństwa w naszym umyśle i nie wódź nas na pokuszenie. A z drugiej strony mamy bardzo jednoznaczny tekst Nowego Testamentu, w którym apostoł Jakub mówi: Bóg nikogo nie kusi, nie prowadzi do pokuszenia. Nikt nie może powiedzieć, że jest prowadzony przez Boga do złego. Bo jeżeli ktoś jest kuszony, to po to, aby ulec pokusie. Taki jest cel kuszenia. Co więcej, Jakub stawia sprawę bardzo jasno. Bóg nie ma z tym nic wspólnego, a jeżeli jesteś kuszony, to jesteś kuszony przez własne pożądliwości, które cię pociągają i nęcą. Więc Bóg nie ma z tym nic wspólnego, kolego. Przestań obarczać tym Boga. Prawda, że brzmi to trochę różnie? Z jednej strony i nie wódź nas na pokuszenie. Jest to prośba skierowana do Boga. Nie wódź nas na pokuszenie. Więc jeżeli to nie poproszę o to, to znaczy, że Bóg będzie mnie prowadził na pokuszenie, tak? A z drugiej strony Jakub pisze jednoznacznie. Bóg cię nie prowadzi do żadnego pokuszenia. Sam nie jest podatny na pokusy. Ani nikogo nie kusi. To co, Biblia sobie zaprzecza? Spróbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Tak naprawdę ta prośba zawarta w modlitwie pańskiej jest prośbą o ochronę przed wejściem w pokusę, przed ulegnięciem pokusie, która czyha. Czyha na każdego człowieka. To nie jest prośba o ochronę przed pokusą. Chciałbym, żebyście to dobrze zrozumieli. Nie proście Boga, ochroń mnie przed pokusami, ponieważ to jest niemożliwe. Tak długo, jak długo jesteśmy we krwi i w ciele, tak długo, jak długo jesteśmy na ziemi, jesteśmy i będziemy kuszeni. To nie jest może dobra nowina, ale tak jest. Nawet Jezus, który był absolutnie doskonały, absolutnie dobry, był kuszony. Więc musimy sobie zdać sprawę z tego, że to jest rzeczywistość życia na ziemi. Będziemy kuszeni. Po pierwsze, przez naszą cielesność i jest na to lekarstwo w postaci krzyża, a po drugie będziemy kuszeni przez diabła lub moce ciemności. Będziemy prowokowani do tego, aby czynić zło. Co więcej, musimy zdać sobie sprawę, że będziemy prowokowani przez cielesność nie tylko w nas samych, ale będziemy prowokowani przez cielesność w ludziach, którzy nas otaczają. Bardzo często może być taka sytuacja, że ty jesteś absolutnie czysty, a środowisko dookoła ciebie, ludzie, którzy cię otaczają, prowokują cię do złego zachowania. Sztandarowy przykład, z którym mają do czynienia wszyscy rodzice. Możesz mieć wspaniały poranek. Możesz się obudzić i mieć wspaniały czas z Bogiem. Pół godziny później twoje dzieci potrafią cię doprowadzić do takiego szału, żeby się je rozszarpał. Ich cielesność po prostu prowokuje w tobie zachowanie absolutnie nieboże. Nie oznacza to, że trzeba im ulec. To nie usprawiedliwia żadnego szału ani zbrodni na dzieciach. Chcę wam pokazać, że pokusy przychodzą z różnych źródeł, z różnych kierunków. I one są. I prosić o ochronę przed nimi, to tak jakbyś prosił, żeby cię Pan Bóg wystrzelił na Marsa. Bo według najnowszych badań nie ma tam życia. Na Księżycu też nikogo nie ma, więc nie będziesz kuszony przez innych. Pozostaje tylko i wyłącznie twoja własna cielesność. Więc nie jest to prośba o ochronę przed pokusą, bo to niemożliwe na ziemi, aby być ochronionym przed pokusą. Więc kwestią jest, aby człowiek umiał przeciwstawić się pokusie i zwyciężyć nad nią. Bóg, jak powiedzieliśmy sobie na podstawie listu Jakuba, nie jest źródłem pokusy, choć ona ma miejsce za jego wiedzą. Bóg wie o tym, że jesteś i będziesz kuszony. Dlaczego? Bo Bóg wie, jak wygląda rzeczywistość życia na ziemi. Ojciec wie, że będziemy kuszeni i chce nam dać zwycięstwo nad pokusami. Tak, żebyśmy to przypieczętowali dobrym fragmentem biblijnym, otwórzmy sobie 1 do Koryntian, 10 rozdział, 13 werset. 1 list do Koryntian, 10 rozdział, 13 werset. Czytamy tam, dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Ten fragment sugeruje następującą rzecz. Pokusy, które do nas przychodzą, są do zwyciężenia, są do pokonania. To jest pierwsza dobra rzecz. Druga rzecz. Bóg kontroluje wszystko, jest wierny, da ci zwycięstwo nad pokusami. Nie dopuści, aby spotkało cię coś, co przekracza twoje możliwości. Ktoś może powiedzieć, aha, czyli dopuszcza tylko to, co jestem w stanie znieść. Nie do końca jest to prawidłowy sposób myślenia. Ten tekst bowiem mówi o tym, że Bóg da ci wyjście, abyś mógł zwyciężyć w pokusie. Innymi słowy, Bóg cię strzeże i jednocześnie wyposaża w narzędzia, w oręż, którym masz zwyciężyć to, co dzieje się w twoim życiu złego. Bo Bóg wie, że dookoła nas ciągle są mechanizmy, ciągle są siły, które próbują nas skusić do zrobienia złego. W nas samych są te siły. W nas, w naszej starej cielesnej naturze są siły, które chcą nas skusić do złego. I teraz Bóg o tym doskonale wie i nie jest obojętny, nie jest bierny, nie stoi z boku i mówi, radź sobie sam. On już wyposażył nas w zwycięstwo nad tymi pokusami. On dał nam lekarstwo, antidotum na pokusy. Co to za antidotum, co to za lekarstwo? Chrystus w nas. To jest lekarstwo. Nie jakiś tam Chrystusek złożony w żłobie, który płacze malutkie dzieciątko. Chrystus triumfalny, zwycięski, uwielbiony. Dlatego Jezus kiedyś do uczniów powiedział, gdybyście zdali sobie sprawę z tego, że idę do Ojca, cieszylibyście się wraz ze mną. Cieszylibyście się, bo Ojciec jest większy niż ja i ja idę do Ojca, a więc idę tam, aby osiągnąć Jego wielkość, aby przyjąć Jego dziedzictwo, Jego chwałę, Jego potęgę. Idę do nieba, aby zasiąść po Jego prawicy, wziąć wszystko, co jest Ojca, a następnie was wyposażyć w to wszystko. Cieszcie się razem ze mną, bo idę do Ojca. Nasz Jezus, Jezus Chrystus, który zamieszkał w nas. Największa tajemnica Nowego Testamentu. Chrystus w nas. Powiedzmy razem. Chrystus w nas. Amen. Czy ktoś jeszcze ze mną powtórzył? Super. Ja się tak zapamiętałem, że nie słyszałem. Słyszałem swoje wyznanie. To jest bardzo ważne. On jest w nas. I to nie jest jakiś Jezusek. Idea, filozofia. Jakiś człowiek. To jest triumfalny Syn Boży, zwycięski, pełen chwały, który siedzi na tronie. On w tobie zamieszkał. I On jest twoim zwycięstwem. List do Efezjan, 6 rozdział. Bardzo dobrze znany fragment o zbroi Bożej. Ale chciałbym, żebyśmy przyjrzeli mu się teraz. Moi drodzy, to jest niesamowicie ważne, żebyśmy zrozumieli. Chrześcijaństwo polega na tym, że człowiek przyjmuje Jezusa do serca i otrzymuje nowe życie. Że Chrystus w nas zamieszkał. Ten, który jest zwycięzcą. Ten, który jest potężny. Ten, który zwyciężył diabła i wszelkie moce ciemności. On dał tobie nowe życie. Masz nowe życie. Jest się czym ekscytować. Naprawdę, wierzcie mi. Tak próbuję do was mówić, bo niektórzy tak siedzą, jakby byli wczorajsi. Tak? Powiem szczerze, gdyby naprawdę nas to ruszyło, to z tymi traktatami latalibyśmy jak durni. Bo wiedzielibyśmy, że mamy coś tak niebywałego, ja muszę się tym podzielić z innymi. Ja muszę to komuś powiedzieć. Słuchaj, mówię do kolegi w pracy. Słuchaj, no, to jest niesamowite. Nowe życie mam. Ty też możesz mieć nowe życie. To jest naprawdę coś niebywałego, moi drodzy. Teraz w kontekście pokusy. List do Efezjan 6, od 10 wersetu. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Mamy nowe życie w Chrystusie. W Chrystusie, który jest zwycięzcą. On jest w nas, a my jesteśmy ukryci w Nim. Amen? Lecz teraz musimy nauczyć się, moi drodzy, żyć tym nowym sposobem życia. Żyć w nowy sposób, zgodnie z nowym życiem, które otrzymaliśmy. I to jest główne zadanie chrześcijan. My stoimy już w miejscu zwycięstwa. Ty nie musisz prosić Boga o zwycięstwo, ponieważ wraz z przyjęciem Jezusa do swojego serca zostałeś umieszczony w Nim, w Chrystusie, który zwyciężył. Więc jesteś w miejscu zwycięstwa. Wszystko, co jest potrzebne do zwycięskiego życia, już ci jest dane w Chrystusie. Problem czy kwestia leży w tym, abyśmy nauczyli się operować tymi narzędziami, tymi błogosławieństwami, tym wszystkim, co otrzymaliśmy w nowym życiu. To jest nauka, którą teraz musimy nabyć. Po to przychodzimy do zboru, po to samodzielnie modlimy się i spotykamy z Bogiem, po to samodzielnie czytamy Słowo, rozważamy, po to spotykamy się na spotkaniach Kościoła, gdzie studiujemy Słowo, aby nauczyć się, na czym polega nowe życie. Jak żyć w nowy sposób? Bo wszystko, co dotychczas znamy, to jest stare, ludzkie, normalne życie. Ono opiera się na zasadach, które funkcjonują u każdego człowieka, ale które prowadzą nas do starego, może inaczej, do upadku, do grzechu i do zatracenia życia. Teraz Bóg chce, abyśmy zaczęli żyć w nowy sposób. Chce nauczyć nas, jak żyć w Chrystusie. Jak to jest czerpać z tego, który jest w nas. Jak to jest żyć w duchu, nie w ciele. Zwróćcie uwagę, że w listach Pawła bardzo często pojawia się zwrot w duchu lub w ciele. Dla apostoła Pawła to była niesamowita prawda, iż każdy człowiek może żyć w ciele lub może żyć w duchu. To my dokonujemy wyboru. Na czym polega życie w ciele, na czym polega życie w duchu? Jeżeli ktoś jest zainteresowany dokładną analizą tego, znajdźcie w naszym archiwum kazań. Kazania był taki cykl kazań, co znaczy żyć w duchu, co znaczy żyć w ciele. Wracając do fragmentu, który czytaliśmy przed chwilą. Paweł zachęca nas, abyśmy się umacniali w Panu i w Jego potężnej mocy. Werset 10. Amen? Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Co znaczy umacniać się? Stawać się coraz silniejszym. Umacniać się, czyli pogłębiać swoje poznanie Jezusa, tak, stawać się coraz silniejszy w Nim z dnia na dzień. Jest to pewien proces, jest to pewne dążenie do czegoś. Mam wszystko w Chrystusie, więc dążę do tego, aby nauczyć się, jak być mocnym w Nim. Jak być silnym w Nim. Ja dążę do tego. Paweł mówi, umacniajcie się, czyli róbcie coś w pewnej systematyce, regularnie. Bądźcie w tym procesie. Uczcie się, niech każdy dzień będzie głębszym wejściem w moc i w potęgę Jezusa Chrystusa. To jest proces umacniania się. Każdego dnia, w każdej chwili każdego dnia możemy to robić. No dobrze, ktoś zapyta, ale jak to robić? Popatrzcie, Po tym 10 wersecie następuje werset 11, który brzmi trochę jak rada. Najpierw Paweł zachęca nas: bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. A następnie udziela rady: przywdziejcie całą zbroję Bożą. Dobrze. Znów pojawia się tutaj zwrot bardzo ulubiony przez apostoła Pawła, pojawiający się bez mała w każdym jego liście, aby coś ubrać. On ciągle zachęca chrześcijan: ubierzcie coś na siebie. I używa, nasze tłumaczenie niestety już jest troszeczkę przestarzałe, używa takich słów jak przyobleczcie, przywdziejcie. No dzisiaj już się tak nie mówi. Tak? Dzisiaj mówimy: no ubierz, chłopie, tą marynarkę, tak? Nikt nie mówi: no żono, przyoblecz się w tą piękną sukienkę. Tak? Albo: żono, czy mogłabyś przywdziać dla mnie ten piękny biustonosz? Nie. Mówimy: ubierz się, kobieto, tak i tak. Tak mówimy, czy nie? Ubierz się, bo ci zimno będzie. -8 na dworze. Czy mogłabyś ubrać tą sukienkę, którą ostatnio ci kupiłem? Pięknie w niej wyglądasz. Nie używamy więc żadnego przyobleczcie, przywdziejcie i tak dalej. No ale niestety nasze tłumaczenie Biblii Warszawskiej używa tych sformułowań. One były ulubione przez Pawła. Co to znaczy przyodziać, przyodziać, przyoblec, ubrać? To znaczy stać się kimś stosownie do rodzaju tego, co na siebie zakładasz. Na przykład w liście do Rzymian 13:14 Paweł pisze: obleczcie się w Chrystusa, ubierzcie się w Chrystusa Pana. Tak? Czyli stańcie się takimi jak Jezus, mówiąc tak po polsku, tak zwyczajnie. Wybierz, dokonaj wyboru i stań się takim jak Jezus. To oznacza przyobleczenie się. Gdy na przykład w drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale Paweł pisze, że przyobleczemy się w nowy dom, który z nieba pochodzi, to nie chodzi o to, że spadnie na nas jakaś nowa willa z nieba i nagle w środku salonu stoimy. Nie, po prostu Paweł mówi, że staniemy się nowym stworzeniem w całej jego chwale, pełni wieczności, takimi, jakim jest Chrystus dzisiaj. Innymi słowy, gdy Nowy Testament mówi o ubraniu siebie w coś, mówi o przyswojeniu, czy stać się takim jak osoba bądź przymioty, bo możemy się przyoblec na przykład w miłość, tak? Takimi, aby ten przymiot czy ta osoba stała się częścią nas. Gdy mówimy na przykład przyoblecz się w Chrystusa, to tak naprawdę jest to rada, czy jest to zachęta do tego, aby natura Chrystusa stała się częścią naszej natury. Gdy ktoś mówi, czy z Pismo mówi, przyobleczcie się w miłość, ubierzcie się w miłość, to jest to zachęta do tego, aby miłość stała się częścią naszego życia, częścią naszej natury. Więc gdy apostoł Paweł pisze tutaj w tym fragmencie, ubierzcie czy przywdziejcie całą zbroję Bożą, to chcę, aby takie rzeczy jak prawda, sprawiedliwość, Ewangelia, wiara, zbawienie, słowo, modlitwa stały się częścią naszego życia. Stały się tak nieodzowne dla nas, tak elementarnym, częścią elementarną naszego życia, jak ubranie. Prawda, że nosimy na sobie ciuchy i czasami nawet nie jesteśmy świadomi, że jesteśmy ubrani? Chyba, że są źle dobrane albo z jakichś kiepskich materiałów, albo gdzieś metkę nie odcięliśmy i nas drapie, na przykład na plecach. To wtedy jesteśmy świadomi, że mamy ciuchy. Ale tak poza tym w większości ubranie staje się częścią nas. I teraz Paweł mówi tak: niechaj takie rzeczy jak prawda, sprawiedliwość, słowo, Ewangelia, wiara, modlitwa, niech one staną się częścią waszego życia. Niech staną się integralną częścią waszej natury. Co dzięki temu otrzymamy? Chciałbym zwrócić waszą uwagę na to, że apostoł Paweł, pisząc o tej zbroi Bożej, używa bardzo interesujących zwrotów. Werset 11. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Werset 13. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Werset 14. Stójcie tedy, Zwróciliście uwagę, co to są za zwroty? Jeżeli elementy zbroi Bożej stają się integralną częścią nas, to po pierwsze możemy ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Co znaczy ostać się? Przeżyć, zwyciężyć. Tak? Czyli jesteśmy w stanie przejść przez te wszystkie pułapki, które na nas wróg zastawia. Jeżeli te elementy zbroi Bożej są częścią naszego życia, wróg zastawia na ciebie pułapkę, zasadzkę, ale ty jesteś w stanie przejść przez to i ta pułapka nie zadziała, bo przejdziesz przez to w taki sposób, w tak umiejętny, w tak dobry, mądry sposób, że ta pułapka nie zatrzaśnie się na tobie. Tak? Dlatego Paweł pisze, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Jeżeli będziesz miał prawdę, jeżeli będziesz miał zbawienie, tak? Przyłbica zbawienia, to na głowę się zakłada. To jest ciekawe. Nie będziemy teraz tego analizować. Jeżeli jesteś w Słowie Bożym, to diabeł na ciebie będzie zastawiał pułapki, będzie cię kusił, będzie próbował cię w jakąś zasadzkę wprowadzić, ale ty w tej mądrości, w tej mocy, w tej chwale jesteś w stanie ominąć to wszystko i ostać się, pomimo tego, że na twojej drodze będzie pełno pułapek. Dalej. Gdy Paweł pisze, abyśmy mogli stawić opór w dniu złym, w 13 wersecie. Znów, stawić w dniu złym opór oznacza, że przychodzi taki dzień, w którym, i mamy takie dni w naszym życiu, w którym nie jest dobrze. Nie wszystko układa się jak należy. Nie wszystko działa tak jak trzeba, a wręcz działa źle. I co wtedy? To mamy się poddać w takich dniach? Mamy dostać szału? Mamy pozabijać wszystkich, wrzeszczeć na wszystkich, zachowywać się jak wariaci? Mamy wszystkich odepchnąć od siebie? Być nie do zniesienia? W dniach złych trzeba ostać się. Czyli jeżeli stoimy, jesteśmy w miejscu zwycięstwa i przychodzą złe dni, my używamy oręża po to, aby wszystkie te ataki odeprzeć. Aby te wszystkie ataki przyjąć na swój pancerz i odrzucić. Stawić opór. Ty jesteś w miejscu zwycięstwa. Przeciwnik zgotował ci zły dzień, ale ty mu stawiasz opór. Nie cofasz się, nie upadasz, nie składasz mu hołdu, nie poddajesz się, tylko stoisz i stawiasz opór. Przy pomocy czego? Elementów zbroi Bożej, które ubrałeś. Tak, które stały się częścią ciebie. I gdy przychodzi zły dzień, stajesz w prawdzie, tak? Bo jesteś opasany prawdą. Biodra twoje opasane są prawdą. A co prawda mówi? Że jesteś zwycięzcą. Że w Chrystusie jesteś zwycięski. Że do ciebie należy radość. Więc gdy jest źle, jest zły dzień, możesz się cieszyć. Diabeł wtedy dostaje zielonej gorączki. Co on się tak cieszy, durny? Ja mu tutaj atakuję go z prawa, z lewa, a on się cieszy. Bo radość Pana jest naszą siłą, mówi księga Nehemiasza. Wystarczy spojrzeć na prawdę. Czasami trzeba chwycić tarczę wiary i zasłonić się, bo jakiś pocisk leci. W dniu złym tych pocisków jest wiele. Innymi słowy, stawiamy opór, gdy nie ma sprzyjających okoliczności. Stawiamy opór, bo jesteśmy wyposażeni w oręż, którym jesteśmy w stanie to zrobić. Dalej jest napisane, stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Co to znaczy ostać się? Oznacza to dokończyć, zwycięskim być u końca. Wiele przeszedłem, ale się ostałem. Wiele mnie spotkało w życiu, ale zwyciężyłem i jestem na posterunku i nie odpuściłem zwycięskiego i pozycji, którą mam w Chrystusie. To znaczy ostać się. Atakowali z prawa, atakowali z lewa. Atakowali w 75 i atakowali w 95. Ale ostałem się. Nie odpuściłem Jezusa. Nie poddałem się. Żyję ciągle w Chrystusie. Ostałem się, ponieważ jestem zwycięski w Panu. To jest antidotum, mocne antidotum na pokusy. Dalej w 14 wersecie jest napisane, stójcie tedy. Wiecie, gdy przychodzą zwierzchności i moce, one wszystkie chcą, abyś złożył im pokłon. Abyś im się poddał. Przychodzi do ciebie zły humor? On żąda od ciebie pokłonu. W jaki sposób oddajemy pokłon złym humorom? Kto ma jakąś propozycję? Poddajemy się złym humorom. A ty nie wiesz, jaki ja mam dzisiaj dzień. Kobieta ma raz w miesiącu taki dzień. Więc będę ustawiać wszystkich w tym domu, żeby było jasne. Bo właśnie składasz hołd. Bo wszyscy tak robią. A ty jesteś wszyscy? Zobaczcie, gdy tutaj Paweł mówi stójcie tedy, to on mówi zaraz. Jesteście postawieni w Chrystusie. Jesteście w pozycji zwycięzców. Stójcie tedy, wyprostowani. To wam się mają kłaniać. Zły humor? Choroba? Przeciwności losu? Pod stopy. Bo ja jestem w Chrystusie. Pamiętacie taką historię z Księgi Daniela? Kiedyś pewnego króla babilońskiego, jeżeli dobrze pamiętam, Nebukadnezara, skuszono do tego, aby postawił pomnik i rozkazał wszystkim kłaniać się temu pomnikowi. Ale było trzech Żydów. Szadrach, Meszach i Abednego. I oni nie zgięli swojego karku przed tym pomnikiem. Moce ciemności będą przychodzić do ciebie. Twoja cielesność będzie przychodzić do ciebie i będzie żądać od ciebie pokłonu. Abyś zachowywał się i żył tak, jak oni ci będą dyktować. Jeżeli jesteś Synem Bożym, jeżeli jesteś przyodziany, ubrany w zbroję Bożą, będziesz doskonale rozumiał, o kolego, chcesz mnie tutaj skusić do tego, żebym teraz wrzeszczał na wszystkich, żebym teraz był chamski, żebym teraz obgadywał, żebym teraz plotkował, żebym teraz robił to czy tamto. Nie. Dlatego, że w Chrystusie Jezusie te wszystkie rzeczy nie mają miejsca. Ja stoję i to ty masz mi się pokłonić. Stójcie oznacza zachowajcie swoją godność, zachowajcie swoją pozycję, zachowajcie swoją chwałę. Przeciwieństwem stania jest złóżcie pokłon, upadnijcie na twarz, ukuszcie się przed mocą, przed siłą, przed zwierzchnością. My mamy stać. Ludzie cię zawodzą? Ludzie cię rozczarowali? Zranili cię? Tak, to jest bardzo poważna sprawa. Ale za tym trudnym wydarzeniem już idzie pokusa. Weź, odpuść sobie. Weź, zacznij się użalać nad sobą. Weź tych ludzi w odstawkę. Zrezygnuj z tego kościoła. Po co ci to, chłopie? Masz tyle rzeczy do zrobienia lepszych w życiu. Weź to, wyrzuć wszystko na śmieci. Co w tym momencie ta pokusa każe? Żebyś zgiął się i powiedział, dobra, dosyć tego, żadnego Jezusa nie ma, to wszystko jest lipa, żyję tak jak wszyscy inni. W ten sposób składasz hołd mocą tego świata. Właśnie zostałeś złamany. Jestem przerażony, ilu chrześcijan potrafi w ciągu tygodnia składać hołd mocą ciemności i temu światu. Jest jeden powód. Nie stoją. Nie stoją w Chrystusie. Każdego dnia, gdy się budzisz, powinieneś powiedzieć, Panie, dziękuję Ci, że jesteś we mnie, a jestem w Tobie. Jestem nowym człowiekiem. Zaczynam ten dzień jako nowy człowiek. Amen. I możesz zacząć modlić się językami. To Cię umocni. Stoisz. Jesteś w pozycji. Jesteś w Panu. Ja wiem, moi drodzy, że to, co teraz mówię, to jest pewnego rodzaju ideał, to jest pewnego rodzaju efekt docelowy. My się uczymy tak żyć. Dlatego Paweł całe to swoje rozważanie rozpoczął tym sformułowaniem umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. On nas zachęca, abyśmy codziennie stawali się silniejsi, codziennie więcej rozumieli, codziennie więcej praktykowali i używali w praktyce tych prawd. Paweł nas zachęca do tego. Bądźcie silni w Panu, w Jego potężnej mocy, bo wie, że jako chrześcijanie, jako Boże dzieci jesteśmy powołani do zwycięstwa nad każdą pokusą. Bóg wie, że będą przychodzić na ciebie pokusy. Bóg wie, że nie będzie ci tutaj na ziemi łatwo, ale nie zostawił cię samego. Nie powiedział, a teraz sobie radź sam. On dał nam już narzędzia, żebyśmy to pokonali. On dał nam już lekarstwo na te wszystkie choroby, które próbują nas zaatakować. I mam tu na myśli choroby duszy, ciała i ducha. Bóg nie stoi z boku i nie mówi, no chłopie, no niestety, musisz sobie teraz poradzić sam. Pokusy były i będą. Ale to od nas zależy, jak sobie z nimi poradzimy. Czy wykorzystamy oręż, który Bóg nam dał? Czy staniemy w pozycji ludzi wyposażonych, aby poradzić sobie? Pamiętajcie, Bóg nikogo nie kusi. W tym liście Jakuba, 17 werset tego pierwszego rozdziału mówi bardzo ciekawą rzecz. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Bóg obdarza cię dobrymi rzeczami. Bóg daje ci zwycięstwo. Bóg daje, wyposaża cię w oręż, którym masz sobie poradzić. Bóg mówi tak, tu na ziemi niestety będziesz kuszony. Takie jest prawo, takie są zasady. Na razie to tak trwa, ale ja cię nie zostawiam. To, że takie zasady na ziemi obowiązują, że ciągle będziemy kuszeni, Bóg mówi trudno. Musimy się do tego dostosować. Tak długo, jak długo mój syn nie powróci, tak długo to będzie, ale ja was nie zostawiam bezbronnych. Nie kuszę was. Daję wam dobre rzeczy. Daję wam dobre dary, ponieważ ja jestem Ojcem Światłości. Halleluja. Bóg chce nas prowadzić. Pobiegł trochę czas, bo mam tutaj przygotowane też, bo być może ktoś powie, ale zaraz, zaraz, Jezus przecież był prowadzony przez Ducha Świętego na pustynię i był tam kuszony. Szczególnie jak się czyta Ewangelię Mateusza, 4 rozdział, werset 1, tam jest napisane, tam jest taki zwrot, tak te zdanie jest zbudowane, jakby sugerowało, że to Duch Święty poprowadził Jezusa do pokusy. Ale z racji czasu pozwólcie, że ja wam teraz tego nie będę wyjaśniał. Jeżeli ktoś zadał już sobie to pytanie, komuś przyszło to pytanie do głowy, to wyjaśnię może innym razem albo gdzieś na osobności, jeżeli was to interesuje. Bo musimy zmierzać już do końca. Bóg chce nas prowadzić tak, abyśmy byli silni, tak, abyśmy byli przygotowani na wszelką pokusę. Bóg wie, że będziemy doświadczani. On nie jest inspiratorem, On nie jest źródłem tych doświadczeń. Proszę was, żebyście przemienili swój sposób myślenia. Bóg nikomu niczego złego nie daje. Gdy przychodzą na nas doświadczenia, one są konsekwencją tego, że na tej ziemi funkcjonuje cały czas skażenie. Skażenie grzechem. I chociaż my jesteśmy już poza władzą grzechu, to jednak świat jeszcze jest ciągle we władzy grzechu. Wielu ludzi jest we władzy grzechu. Ba, nasz stary człowiek był we władzy grzechu. Więc jeżeli któryś z tych elementów dojdzie do głosu w naszym życiu, będziemy niestety przechodzić przez doświadczenia. I właśnie dlatego, że te doświadczenia są, Bóg chce nas prowadzić, abyśmy idąc nawet ciemną doliną potrafili przejść przez nią i poradzić sobie. Bo to, że będziesz szedł przez ciemne doliny, jest pewne. Ale zwróćcie uwagę, psalmista powiedział, choćbym nawet szedł ciemną doliną, nie będę zła się lękał, bo Pan jest ze mną. On nie powiedział, że ta ciemna dolina to jest przez Pana. On powiedział, cóż, idę przez ciemną dolinę, ale Pan jest ze mną, więc zwyciężę. Amen? Stąd Bóg nas chce poprowadzić tak, abyśmy przeszli przez każdą pokusę, przez każde doświadczenie. Co więcej, właśnie dlatego, że wiemy, że spotkają nas doświadczenia i pokusy. Dlatego potrzebujemy prowadzenia Bożego. Chcesz przez to przejść zwycięsko? Potrzebujesz prowadzenia Ducha. Amen? Bóg chce nam dać zwycięstwo. Najlepsze jest to, że Chrystus przez to wszystko pierwszy przechodził. On sam tego wszystkiego doświadczył i zwyciężył. Skoro On zwyciężył, a my teraz jesteśmy w Nim, to znaczy, że jesteśmy w Jego zwycięstwie. I na koniec powiem wam bardzo ważną rzecz. Zwycięstwo nad pokusą nie polega na tym, że nie zrobię czegoś. Na przykład kusi mnie, żeby zrugać współmałżonka. Zrobić mu karczemną awanturę, bo znowu skarpetki leżały na środku pokoju. I jak tego nie zrobię, to wow, zwycięstwo. Zwycięstwo. Nie, nie o to chodzi. Bo w ten sposób zawężamy nasz pole widzenia do uczynków. Zwycięstwo nad pokusą, czy jakby kwestia zwycięstwa nad pokusą, leży w naturze, jaka jest w nas. Tu jest źródło naszego zwycięstwa. Jeśli natura Chrystusa wypełni twoje i moje wnętrze, będziemy zwyciężać nad pokusą całym swoim wnętrzem i zwycięstwo to będzie płynąć z wnętrza, z natury Chrystusa, która jest w nas. A ona już ci jest dana, jeśli jesteś narodzony na nowo. Innymi słowy, zwycięstwo nad pokusą nie dotyczy tego, że czegoś nie zrobiłem, ale pomyślałem, boż ta cholera by mogła wreszcie te skarpetki sprzątać, ale się nie odezwę, bo zaraz będzie na mnie. Zwyciężyłem pokusę, żeby się odezwać. Nie, twoje serce jest tak przesiąknięte jadem i nienawiścią z powodu tej skarpetki, że nie odniosłeś żadnego zwycięstwa. Ty po prostu zamknąłeś paszczę. A jeśli ktoś jest bardziej cichy, to mu przychodzi to z łatwością. I to nie jest zwycięstwo. Zwycięstwo jest wtedy, kiedy całą swoją naturą mówimy przebaczam. Trudno, bo posprzątam tą skarpetkę. Rozumiecie, o czym mówię? Wielu ludzi nie robi pewnych rzeczy uczynkami, ale w sercu są jak jeden wielki wulkan. Jak jedna, wiecie, w komiksach taka chmurka się pojawia nad takim człowiekiem i tam są takie, wiecie, siekiera, trupia czaszka, pioruny. Jak to jest taki opis stanu wewnętrznego. Ten człowiek by rozniósł na strzępy winnego wewnętrznie, ale na zewnątrz spokój i opanowanie. A Bóg mówi, uczynki? To jest jedna część. Ja bym chciał, żebyś w środku był inny. Przychodzi pokusa? Zwycięż ją poprzez naturę, która w tobie jest. Dlaczego nie zrobię czegoś złego? Bo jestem Chrystusowy. Uruchom to, co w twoim wnętrzu Bóg już umieścił. Dzisiaj Bóg do nas mówił przez prorocze słowa wspaniałe rzeczy, że w Chrystusie mamy wszystko. Że źródła rzeki wody żywej są w nas. To tutaj, stąd trzeba zaczerpnąć. I teraz reasumując, gdy się modlimy i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, tak naprawdę wołamy wtedy, Panie, prowadź mnie, abym zwyciężył w doświadczeniu, w pokusie. Prowadź mnie, abym w Tobie odniósł zwycięstwo. To taki nowy przekład. Taki nowy przekład. Chcecie zwyciężać nad pokusami? Tylko w Chrystusie. Tylko prowadzeni w Duchu. I powiem wam, że wtedy nawet nie trzeba być długo wierzącym. Niektórzy myślą, o, pastor to, gość to. A ja, sobie nie poradzę. To w ogóle nie tak działa. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że zwycięstwo jest już w was. Bóg już tam umieścił swoje zwycięstwo, bo On tam zamieszkał. Nie my zwyciężyliśmy, ale On zwyciężył. A my ukryci jesteśmy w Jego chwale zwycięstwa. Wszystko, co potrzebujemy teraz, to z tej chwały zaczerpnąć. To wziąć to zwycięstwo. Przyjąć do swojego życia jako nasze i powiedzieć, tak, jestem w Jezusie, zwyciężam. Być może raz ci nie wyjdzie. Być może za drugim razem ci wyjdzie. Nie poddawaj się. Ja wiem, że tego trzeba się nauczyć. Ja wiem, że to nie jest łatwe, szczególnie gdy nas ktoś rani. Szczególnie gdy ktoś jest wobec nas niesprawiedliwy. Szczególnie gdy ktoś jest naprawdę pożałowania godnym przeciwnikiem, który prowokuje nas do złego. Ja to wiem. Ale o to właśnie chodzi. Kiedy my jesteśmy słabi, kiedy zdajemy sobie, że w naszej ludzkiej naturze jesteśmy z zerem i właśnie byśmy ulegli tej pokusie, właśnie wtedy biegnij do Jezusa i powiedz, Panie, ratuj, bo ja już nie daję rady. Na co Jezus mówi, no wreszcie. Próbowałeś sam, no i wreszcie się przekonałeś, że sam nie dasz rady. Ale ja dam i ja Ci pomogę. Ja będę z Tobą. Ja jestem z Tobą. To jest nasze zwycięstwo nad pokusami. Hallelujah.